Matura.
Telefoniczny, a jest nim dzisiaj pani Kalina Patek z Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. Dzień dobry pani Kalino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj to panią będę przepytywać, ale oczywiście nie z treści zadań maturalnych, a ze wspomnień maturalnych. Jak pani wspomina swoją maturę? Czy to było stresujące przeżycie, czy bardzo przyjemne, czy może jakieś ciekawe wydarzenie, które pani zapamiętała? Proszę opowiedzieć słuchaczom.
Ja szczerze mówiąc nie stresowałam się tym aż tak bardzo, ponieważ raczej większość czasu mojego szkolnego życia należałam do dobrych uczennic. Logistycznie przygotowane było wszystko, w czasie rozłożona nauka, cała ściana w moim pokoju od sufitu po podłogę była wyklejona najważniejszymi informacjami, już nawet rodzice machnęli na to ręką. Na szczęście była położona tapeta, więc jakoś tą zwykłą taśmę klejącą później usunęłam. No i uczyłam się sumiennie. Byłam tą szczęśliwą osobą, która nie musiała zdawać matematyki na maturze, więc zdawałam tylko język polski, historię, język angielski, podstawowy i rozszerzony poziom. No i poszło. Więc wspominam to raczej jako bardzo fajny czas w moim życiu, też urozmaicony wieloma wycieczkami, imprezami z przyjaciółmi. Wszyscy szczęśliwie zdaliśmy maturę w liceum ogólnokształcącym imieniem braci Śniadeckich w Zgorzelcu, bo stamtąd pochodzę, właściwie z Zawidowa i bardzo fajnie wspominamy ten czas wszyscy razem.
A proszę powiedzieć, jak to było z tym, że dzisiaj pani pracuje w kulturze, że tak to nazwę? Czy kierunek studiów już był wiadomy w liceum?
Tak. Nie, ja należę do tych osób, które zawsze mają bardzo, bardzo dalekosiężne plany, ponieważ zawsze tych planów jest kilka, w razie gdyby plan A nie wyszedł, to plan B jest nowym planem A. Bardzo długo chciałam zdawać na psychologię, ale niestety układ klas w liceum, podział był taki, że tam, gdzie była rozszerzona biologia, tam była też chemia. Ja niestety nie jestem ścisłowcem, więc wybrałam klasę humanistyczną. W bardzo szybkim czasie zorientowałam się, bo że nie dam rady po prostu tej biologii dodatkowej nadrabiać. Chodziłam do bardzo dobrego liceum, w którym no, poziom był dość wysoki i naprawdę nauczyciele wszyscy młodzieżowym językiem mówiąc cisnęli nas bardzo, więc musiałam znaleźć nowy pomysł na siebie i kiedyś w jednej z gazet takich pomagających uczniom przygotowywać się do matury był opisany zawód animatora kultury i stwierdziłam, że skoro zawsze jestem wysyłana do organizacji i w sumie dobrze się w tym czuję, to ja bym mogła pracować w takim zawodzie. No i szybko znalazłam Uniwersytet Zielonogórski, który oczywiście tradycja animacji kultury ma bardzo długą i daleką. No i zdecydowałam się na te studia i właściwie to były jedyne studia, na które się zdecydowałam. Udało się szczęśliwie dostać się, udało się je skończyć w trybie dziennym, pomimo tego, że urodziłam syna na studiach. No i potem trafiłam do Regionalnego Centrum Animacji i Kultury, najpierw na staż, a później już tam zostałam szczęśliwie i bardzo się z tego cieszę.
Jeszcze chciałam zapytać o taki ciekawy projekt, Kultura Tędy, pięknie brzmi. Jest pani koordynatorem tego projektu. Proszę słuchaczom coś więcej powiedzieć. Co to jest za projekt?
Zacznę od tego, że uczenie studiów animacji kultury i praca w Regionalnym Centrum Animacji Kultury jest moim chyba jednym z najlepszych wyborów życiowych, ponieważ pracuję tak jak lubię. Nie zmarnowałam 5 lat studiów i w instytucji, w której pracuję, zajmujemy się regionem, czyli całym województwem. Jest to samorządowa instytucja kultury i dzięki temu możemy rozwijać wiele swoich pasji i zainteresowań, a także na naszej drodze stają bardzo ciekawe wyzwania zawodowe. No i dla mnie jednym z tych wyzwań jest właśnie projekt Kultura Tędy, który jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, a program nazywa się Bardzo Młoda Kultura. Jest to program, który ma za zadanie wspierać rozwój edukacji kulturowej w Polsce. Ma za zadanie badać tą edukację, ma za zadanie sprawdzać, gdzie się dobrze ona realizuje, gdzie dobrze się dzieje, a gdzie są jakieś przeszkody. W każdym województwie jest jeden lokalny operator. W województwie lubuskim jest to właśnie RCAK, bo tak w skrócie nazywamy naszą instytucję. I ja zostałam koordynatorem tego projektu. Nazwaliśmy ten projekt właśnie Kultura Tędy i jest on skierowany do dwóch sektorów. Do sektora oświaty, czyli do nauczycieli i edukatorów oraz instruktorów oraz do sektora kultury, czyli do animatorów. Ale nie nie tylko do sektorów instytucjonalnych, ale także na poziomie trzeciego sektora, czyli NGO-sów, czyli wszelkich stowarzyszeń, fundacji, także do działaczy, którzy prowadzą własne podmioty gospodarcze, własne działalności i pracują zawodowo, realizując edukację kulturową, a także do niezależnych działaczy, jakichś liderów społecznych i takich jednostek, które po prostu przez swoje działania realizują tą edukację kulturową. Mamy za zadanie tą edukację kulturową odkryć, wspierać, sieciować, ponieważ wszyscy, którzy pracują w szkole albo w kulturze, wiedzą też o tym, że nawet przy dobrych chęciach jednostek nie zawsze na poziomie instytucjonalnym ta współpraca wychodzi. Więc naszym zadaniem jest też to, aby tę współpracę wzmocnić, aby uświadamiać bardziej ludzi i aby uświadomić nauczycielom i animatorom, którzy zajmują się edukacją kulturową, że to jest coś ważniejszego niż nawet im samym się wydaje. Żeby ta edukacja kulturowa nie była spychana na ostatni tor, żebyśmy mieli szansę pokazywać to, co robimy najbardziej cennego w naszej pracy. A na projekt składają się cztery filary. Są to badania, jest to sieciowanie, są to szkolenia i e-learningi dla nauczycieli i animatorów, a także bardzo, bardzo coś ciekawego i atrakcyjnego są to granty, konkursy regrantingowe, w których to w tym roku wygrają cztery projekty skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, właśnie mówiące o edukacji kulturowej, i wszystkie pieniążki, finansowanie na te projekty w ramach konkursu pokrywamy my jako lokalny operator programu. Ponieważ 28 kwietnia w czwartek w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze odbędzie się inauguracja projektu Kultura Tędy dla Południa Województwa. Udział jest bezpłatny i na tym spotkaniu, które się odbędzie w godzinach od 12 do 15, dowiecie się Państwo wszystkiego o tym programie, o naszym projekcie Kultura Tędy. Zapraszamy wszyscy wspólnie nauczycieli, animatorów, edukatorów, instruktorów oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby posłuchać, do kogo jest skierowany ten projekt.
Pani Kalino, jeśli ktoś mnie zapyta, którędy kultura, to ja powiem Kultura Tędy. A na koniec proszę dać jakieś rady od siebie, od serca na 18 dni przed maturą naszym maturzystom.
Ja myślę, że trzeba wierzyć przede wszystkim w siebie. Trzeba spiąć się, jeszcze jest 18 dni, to jest naprawdę dużo, więc jeśli jeszcze ktoś uważa, że nie douczył się, naprawdę przez 18 dni można zrobić, ale przede wszystkim wiara w siebie. Wierzcie w siebie, bo tylko jak wy będziecie w siebie wierzyć, to będzie wam najlepiej z tym. Musicie o siebie zawalczyć. Ja trzymam za wszystkich maturzystów kciuki i uważam, że wszystkim pójdzie fajnie, ponieważ Polacy naprawdę potrafią i zawsze zawyżają poziom nauki, jeśli uczą się w innych krajach. Także powodzenia.
Dziękuję bardzo. Cudownej soboty. Do usłyszenia. Moim gościem była...
Dziękuję bardzo.
Kamila Patek.
Do widzenia
z Regionalnego Centrum Animacji Kultury.
Dla matura!
Wracamy do was i teraz, drodzy uczniowie, przygotujcie się. Wyobraźcie sobie, że już jest matura. Arkusz z biologii przed wami. Dłonie się pocą, a wy macie takie oto zadanie. W siatkówce oka komórki fotoreceptorowe, pręcikonośne i czopkonośne zawierają barwnik wzrokowy, który składa się z absorbującej światło cząsteczki retinalu, która pochodnej witaminy A połączonej z białkiem opsyną. Kiedy barwnik pochłania dostateczną ilość energii świetlnej, zostają zainicjowane przemiany fizykochemiczne retinalu, które prowadzą do powstania impulsów nerwowych w fotoreceptorach i ich przekazu siatkówki do mózgu, co warunkuje widzenie. Komórki pręcikonośne reagują w niskich natężeniach oświetlenia, a czopkonośne w średnich. Siatkówka przystosowuje się do odbierania promieni świetlnych o różnym natężeniu. W zaadoptowanej do bardzo silnego światła siatkówce przeważająca część fotoreceptorów ma rozłożony barwnik wzrokowy i jest niepobudliwa. No, ja już jestem nadpobudliwa, kochani, jak czytam to zadanie. Adaptacja siatkówki do całkowitej ciemności trwa ponad godzinę. Dochodzi wtedy do resyntezy barwnika w fotoreceptorach. Dzięki temu jest odpowiednia ilość barwnika i minimalne natężenie promieniowania świetlnego może być odbierane przez maksymalną liczbę fotoreceptorów. Ja powiem szczerze, że jak przeczytałam to zadanie, to jestem szczęśliwa, że nie zdaję matury z biologii, ale czytam polecenie. Wykaż zależność między niedoborem witaminy A w organizmie człowieka,
a pogorszeniem widzenia po zmierzchu. W odpowiedzi uwzględnij odpowiedni rodzaj fotoreceptorów. Adrian, ta przyjemność jest dla ciebie.
No dobra, no to przede wszystkim, żeby się do tego zadania dobrze zabrać, to najlepiej przeczytać je jeszcze raz.
To zdecydowanie.
Tak. I tym razem podkreślać sobie wszelkie ważne informacje, czyli jak na przykład, że retinol, który jest pochodną witaminy A i jakieś tam inne rzeczy, które mamy tutaj w tej treści zadania, podkreślamy sobie, żebyśmy po prostu wiedzieli. Później czytam jeszcze raz polecenie, no i później no akurat mam tutaj, że mam tam pokazać zależność między niedoborem witaminy A. No to jakąś tam przykładową odpowiedź, no na przykład, że...
No jaką dałbyś właśnie odpowiedź?
No ja bym dał, nie wiem, ja bym po prostu powiedział coś takiego, że no, że niedobór witaminy A skutkuje pogorszeniem widzenia po zmierzchu, dlatego że, no właśnie retinal jest pochodną witaminy A i potrzebna jest odpowiednia ilość tego barwnika w komórkach pręcikonośnych, żeby mogły odbierać one słabe bodźce świetlne.
I co? Zadanie było długie, odpowiedź jest krótka. Ile dostaje punktów, pani Beato?
To znaczy, nie wiem, jaka jest punktacja, ale myślę, że za to zadanie byłyby 2 punkty. W poleceniu jest napisane, żeby uwzględnić nazwę tych komórek światłoczułych i tutaj właśnie te pręciki czy pręcikonośne należałoby wziąć pod uwagę. I to wyjaśnienie, które jak gdyby świadczy o tym, że potrafimy zrozumieć związek między tym, do czego jest nam potrzebna witamina a tym, że ona jest niezbędna do widzenia, bo właśnie ten retinal, czyli ten barwnik, ta purpura wzrokowa w tych komórkach światłoczułych, ona jest pochodną tej witaminy, czyli przy niedoborach tej witaminy, tej purpury będzie za mało i tu można jakby na 2 sposoby to zadanie rozwiązać. Albo pokazać, że jeżeli tej purpury będzie za mało, to te komórki światłoczułe, jakim są pręciki, będą słabo pobudliwe, więc wtedy będziemy gorzej widzieć właśnie o zmierzchu. Albo ta druga część zadania, gdzie jest opisana sytuacja, że zdolność widzenia w ciemności wymaga długiego czasu odtwarzania tego barwnika. Czyli znowu przy niedoborze, przepraszam, przy niedoborze tej witaminy A, długość odtwarzania barwnika, czyli tego retinalu, będzie znacznie dłuższa niż to wynika z sytuacji, kiedy człowiek nie ma tego niedoboru i wtedy właśnie też nie będzie dobrze widział. Chodzi o to, żeby wykazać te zależności i na pewno trzeba, bo w zadaniu są wymienione 2 rodzaje tych komórek światłoczułych i tu trzeba właśnie wyszukać tą informację, że chodzi o te pręcikonośne, a nie o czopki. Czy czopkonośne.
Warto też w samym poleceniu sobie zaznaczyć, co konkretnie trzeba zrobić i na czym się skupić. Mhm. Czyli tak jak tutaj wykaż zależność, warto po prostu skupić się na tej jednej rzeczy, bo teksty są zwykle długie i zawierają mnóstwo informacji, z których trzeba wybrać po prostu tylko tę jedną odpowiedź. Mhm.
I tak właśnie jak Adrian powiedział, w tym długim tekście, bo właśnie te zadania mają to do siebie, że najczęściej ten tekst do zadania jest bardzo długi, żeby zaznaczyć sobie w pytaniu, o co mnie pytają, a w tekście popodkreślać sobie jakby odpowiedzi na to pytanie. Można po tekście kreślić, rysować jakieś tam znaczki, tego nikt nie sprawdza, nikt za to żadnych punktów nie odejmuje, także tutaj śmiało można ten tekst potraktować jako taki roboczy tekst.
A od razu powiedzmy, to gdzie nie można tym ołówkiem pisać? Parku?
To znaczy, ołówka w ogóle nie przynosimy na maturę z biologii. Na maturę z biologii przynosimy czarny długopis i kalkulator prosty. I do tego jeszcze dostajemy tablice, które są wspólne dla fizyki, chemii i biologii. I jeśli chodzi o biologię, są tam niektóre informacje takie podstawowe, na przykład jak wzory niektórych aminokwasów, tak zwana tabela kodu genetycznego, czy też wzór Hardiego Weinberga z dziedziny ewolucjonizmu.
Magda, powiedz, czy gdybyś dostała to zadanie, które ja dałam Adrianowi, bez problemu byś sobie z nim poradziła?
Myślę, że potrzebowałabym chwili, żeby jeszcze raz przeczytać tekst i pomyśleć dokładnie, co tam w ogóle jest, bo tak jak mówię, te zadania naprawdę są bardzo długie i trzeba się na nich mocno skupić, ale myślę, że nie byłoby problemu, bo właściwie odpowiedź jest właśnie zawarta w tym tekście, więc to chyba jedno z łatwiejszych w sumie zadań maturalnych.
Czyli pamiętajcie, ten długi tekst to tak dla zmyłki jest. Tam trzeba właśnie czytanie ze zrozumieniem, to o czym powiedziałaś. No a teraz wyobraźmy sobie, że dostajesz, czy to też by było proste pytanie dla ciebie. Nerki ważne są. Jakie są funkcje?
To przede wszystkim funkcja nerki jest regulacja składu krwi, czyli to jest to wydalanie mocznika i wszystkich toksyn z organizmu, ale też jonów, które są we krwi. Jeżeli jest ich za dużo, to po prostu są one razem z moczem wydalane. Co jest ciekawe, ludzie często myślą, nerki są jakby częścią układu w ogóle pokarmowego, co jest kompletnym niedomówieniem jakby, bo pełnią zupełnie inne funkcje i jakby ten związek z układem pokarmowym raczej nie jest zbyt duży. To tak warto zwrócić na to uwagę.
Są tacy, którzy w ogóle myślą, że jak nie masz nerki, to już nie żyjesz, nie? Także spokojnie, z jedną nerką dociągniecie i do setki. Zrobiliśmy dla was taką małą powtórkę, no ale teraz jeszcze pani Beato, dla tych, którzy, jest ważna informacja, żeby podać też, gdzie jeszcze na koniec mogą szukać dla siebie podpowiedzi uczniowie, przygotowując się do matury.
Myślę, że bardzo ważne jest ćwiczenie zadań, rozwiązywania zadań maturalnych i strona w internecie, strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przedstawia uczniom możliwości naprawdę przećwiczenia właściwie każdej dziedziny biologii. Jest tam zamieszczony między innymi zbiór zadań, tam jest około 200 zadań ze wszystkich dziedzin biologii i jeśli przez te 18 dni podzielimy ten czas na te przedmioty, które zdajemy, śmiało można usiąść do tych zadań i je przynajmniej po kilka z każdego działu porozwiązywać. W tym zbiorze też są odpowiedzi, więc jeśli rozwiążemy to zadanie i sprawdzamy sobie z odpowiedzią, okazuje się, że czegoś tam jeszcze nie rozumieliśmy, to tak jak tutaj Magda powiedziała, śmiało wtedy można zajrzeć czy do podręcznika, czy do repetytorium, jeszcze sobie powtórzyć, ale już jakby na bazie zadań, żeby mieć ten trening rozwiązywania zadań.
Biologii na pamięć czy nie? Czy to sobie wyobrażasz cykl, prawda, życiowy mchu płonnika?
No ja powiem tak, no to niestety trzeba się tego nauczyć na pamięć, ale jeżeli akurat chodzi o, bo tutaj teraz mówiąc o studiach, tak, ale jeszcze na studiach nie byłem, więc się nie wypowiem, ale na maturze przeważnie jest jakiś rysunek do tego, albo chociaż jakaś mniejsza informacja, taka zdawkowa, szczątkowa, coś takiego, tak, ale no ja się osobiście tego na pamięć uczę, no bo trzeba to oczywiście zrozumieć, ale trzeba też mniej więcej wiedzieć, o czym się czyta. Mhm. I żeby pamiętać po prostu, co jest czym, prawda?
Czyli bez tego rysunku teraz na tej maturze byłoby trudno o takim cyklu mchu mówić.
No tak, bo ciężko, bo często można o czymś zapomnieć albo po prostu się zgubić tak jakby w toku własnych myśli, prawda? No bo można jakby jeden etap jakiegoś rozwoju pominąć albo pomylić w ogóle z zupełnie innym, coś takiego.
A czy na przykład gdybyś Magda dostała o krwi coś, nie? To bez problemu byś teraz zrobiła takie zadanie? Jakie są składniki i tak dalej? Musisz odpowiadać, tylko powiedz, czy byś sobie poradziła.
Myślę, że tak. Że raczej te zadania, które dotyczą krwi, są jeszcze takie logiczne i dosyć łatwe właśnie. Myślę, że największy problem jednak ja osobiście mam z roślinami. I raczej to byłaby moja pięta Achillesowa.
Jak my wszyscy z roślinami mamy problem.
Jak słyszę, w ogóle po to, żeby upiększać krajobraz, nie? To były piękne odpowiedzi. Bo kobiety to w ogóle strasznie na to zwracają uwagę. Jest sobota, jest dzisiaj 16 kwietnia. Co można zrobić, żeby można było smacznie zjeść, a nie przytyć. Na przykład w taki sobotni poranek. Ktoś chce sobie zjeść, nie wiem, pączka, 300 kalorii i co radzisz?
To na pewno nie jeść tego pączka. Ja osobiście jestem zwolennikiem wszelkiego typu sałatek. Ja osobiście nie lubię dodawać oliwy, lubię na własnej, tak jakby samemu robić sos czosnkowy do jakiejś tam mojej sałatki. Dużo warzyw na pewno jeść. Dobrze zjeść,
dobra,
tak?
Ale ktoś nie potrafi sobie odmówić, nie? Wiesz, już zjadła tego pączka i teraz po prostu dół. I co może teraz zrobić, żeby jakoś sobie poradzić? Ja wiem, że to jest pytanie może bardziej do psychologa, ale z punktu widzenia przyszłego dietetyka, jak spalić tego pączka?
Znaczy, trzeba przede wszystkim sobie zdać sprawę z tego, że nie tyjemy przez jeden dzień. Tyjemy po prostu, bo mamy zwiększony taki, mamy po prostu zwiększone przyjmowanie kalorii niż nasz organizm spala. To jest pierwsza rzecz. I to jest proces dosyć długotrwały, żeby na przykład utyć, prawda? W zależności od tego, kto jaki ma metabolizm, jaką szybką ma przemianę materii, no to albo szybciej, albo wolniej utyje, tak? Ale na pewno także ruch jest bardzo ważny w ciągu dnia i o ile większość z nas ma teraz pracę siedzącą, tak? Nauczyciele czasami się poruszają, coś tam postawią.
Czasami się poruszają.
Czasami, no nie mówię. Niektórzy po prostu ciągle siedzą przy ławce albo ciągle przy tablicy, tak? Ale ogólnie na przykład, nie wiem, w sobotę pójść gdzieś pobiegać, na basen pójść ze znajomymi. No i na pewno alkoholu za dużo nie pić, bo on też psuje trochę nasz metabolizm, prawda? I to są puste kalorie.
Jest właśnie bardzo kaloryczny. Dużo, tak. chyba nawet dużo bardziej niż taki pączek.
A to jest ważna informacja, tym bardziej, że wczoraj, 15 kwietnia, był Światowy Dzień Trzeźwości. To od razu tak ładnie nawiązujemy do tematu. Dzisiaj jest Dzień Sapera, słuchajcie. Ale a propos
bomb kalorycznych.
A propos bomb i a propos właśnie wybuchów, to chemia będzie za tydzień. Ja już dzisiaj serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o fizykę, nagroda wędruje do Mateusza Sopy, który fizykę zdaje, a jeżeli chcecie dostać repetytorium, pouczyć się z biologii, tu jest też materiał z klasy pierwszej. Są rysunki, są schematy, tabele, jest też indeks ważnych pojęć, to tylko piszcie na huramatura.radioindeks@gmail.com. Po prostu, ja już naprawdę was nie chcę męczyć 18 dni przed maturą. Wystarczy, że napiszecie, że bardzo chcecie dostać to repetytorium. Jeszcze jak podacie trzy argumenty, bo tak akurat ćwiczymy też rozprawkę, więc warto by te trzy argumenty podać, dlaczego chcecie to repetytorium i ono do was trafi. A naprawdę ja powiem od razu, że no 500 stron wiedzy z biologii. Jak ci, Magda, było u nas dzisiaj?
Dla mnie bardzo przyjemnie.
I teraz czujesz się zmotywowana, żeby wrócić do domu i od razu usiąść do biologii?
Szczerze mówiąc, to tak.
Naprawdę?
Znaczy się, myślę, że to jest taka trochę motywacja właśnie, że skoro już zaczęliśmy o tym rozmawiać, to tak uświadomiłam sobie, że już coraz mniej czasu i że w końcu trzeba się za to zabrać, bo później będzie już tylko za późno.
Także moim gościem była Magdalena Odważna, za którą trzymam kciuki z lotnika z Zielonej Góry. Dziękuję ci bardzo. Adrian, jak ja powiedziałam, że jest 18 dni do matury, to się bardzo zdziwiłeś. To do ciebie chyba też dopiero dotarło, co?
Znaczy najbardziej to ja pamiętam, że niedawno była studniówka i dlatego to mnie tak zdziwiło, prawda? Ale ten czas ucieka nieubłaganie, tak? A materiału jest naprawdę dużo.
A czego boisz się najbardziej? Jakiego przedmiotu? Największy stres przed czym masz?
Ogólnie ze wszystkich przedmiotów? Mhm. Najbardziej to się boję tego, że mi rozprawkę wyzerują. Nie, ale tak naprawdę nie stresuję się jakoś zbytnio w którymkolwiek z tych przedmiotów. Naprawdę. Co ma być, to będzie. I czuję się, że no, przez 3 lata byłem względnie aktywnie się uczyłem, tak? Nie uciekałem z lekcji, wypełniałem swoje obowiązki jako uczeń. No, wydaje mi się, że no, jakoś tam mniej bądź bardziej przygotowany jest.
Adrian Markowski był moim gościem z 3 LO. Oczywiście też za ciebie mocno trzymam kciuki. Pani Beato, co na koniec naszym maturzystom by pani powiedziała?
Czy na koniec mogę powiedzieć, żeby rzeczywiście uwierzyli w siebie, żeby sobie ten czas, który im pozostał, racjonalnie rozłożyli na jeszcze może ostateczne powtórki i żeby spokojnie, wyspani, po lekkim śniadaniu przyszli na maturę, nie na ostatnią chwilę, nie na głodniaka, tak żeby to po prostu ze spokojem napisać.
To bardzo
spokój.
Od razu patrzę na Adrianę, na głodniaka nie, ale po pączku też lepiej nie, bo od razu tam padniecie. I to mówiła pani Beata Szymańska, nauczycielka biologii z 3 LO w Zielonej Górze, a ja nazywam się Małgorzata Bugaj, bardzo wam dziękuję. Odcinek 15 audycji Hura Matura uważam za zamknięty. Spotykamy się wybuchowo, myślę, na chemii w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Hura Matura!